Zastanawialiście się kiedyś, skąd bierze się energia elektryczna i cieplna w waszych domach? Niby wszystko jasne, prąd jest z elektrowni, ale jak to wygląda w praktyce? Ta historia zaczęła się ponad 140 lat temu i zapoczątkowała jedno z największych osiągnięć cywilizacyjnych. Osiągnięć, które miało wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy ludzkości oraz komfort naszego życia. W Polsce zużycie energii elektrycznej stale rośnie i jest miarą rozwoju cywilizacyjnego. Jak ta historia wygląda na przykładzie Warszawy, która zaczęła być elektryfikowana już w drugiej połowie XIX wieku? To wtedy zapaliły się pierwsze łukowe lampy elektryczne na budowach niektórych obiektów miejskich. Od tego czasu wiele się zmieniło. Energia elektryczna jest dostępna praktycznie wszędzie, a stoi za tym nauka oraz ludzka innowacyjność, która, pozwólcie na może nieco górnolotne stwierdzenie, dosłownie i w przenośni, rozświetliła mrok. Energetyka w postaci, jaką znamy, narodziła się w USA. To tam wykorzystano naukowe osiągnięcia uczonych z przełomu XVIII i XIX wieku, takich jak Benjamin Franklin, Alessandro Volta, Michael Faraday oraz James Maxwell. To oni pierwsi badali i próbowali okiełznać energię elektryczną. Potem następuje cudowna epoka innowacji technologicznych z drugiej połowy XIX wieku. Thomas Edison przedstawia światu pierwszą żarówkę, a potem buduje pierwszą elektrownię w Nowym Jorku. Niestety miała ona bardzo ograniczony zasięg i oświetlono zaledwie najbliższą okolicę. Powodem była pewna właściwość prądu stałego, na który postawił Edison. Można go przesłać bez akceptowalnych strat tylko na małe odległości. Znacznie lepsze właściwości ma prąd zmienny, na który postawił inny geniusz tamtej epoki, czyli Nikola Tesla. Opracował on podstawy potrzebnej technologii oraz pierwszy silnik elektryczny na prąd zmienny. Potem do spółki z George'em Westinghouse'em wziął się za elektryfikację Stanów Zjednoczonych, a po drodze wygrał wojnę o prąd z Edisonem właśnie, który upierał się przy jego stałej wersji. Kulminacją tych wydarzeń było zastosowanie prądu zmiennego podczas wystawy światowej w Chicago w 1893 roku oraz budowa elektrowni wodnej na wodospadzie Niagara dwa lata później. Energia elektryczna w Ameryce Północnej popłynęła coraz szerszym strumieniem, a jej zasłużona sława błyskawicznie dotarła do Europy, w tym do Polski. Jak wyglądały początki polskiej energetyki? O tym porozmawiam z ekspertem, czyli Pawłem Mierosławskim z Orlen Termika SA.
Kiedy i gdzie na terenie Polski zapaliła się, czy zaświeciła się pierwsza żarówka?
Na terenie Polski? No, ona zaświeciła się wtedy, kiedy tę żarówkę wynaleziono, więc na początku ostatniej dekady XIX wieku, no 1890-1891. Obstawiałbym, że był to Wrocław.
Natomiast, Wrocław, nie Warszawa.
Natomiast Warszawa zapewne w kilka miesięcy później. Ale jeżeli chodzi o oświetlenie elektryczne, to znacznie wcześniej, bo prawie 30 lat wcześniej, było oświetlenie łukowe. Nie żarówka, tylko oświetlenie łukowe. I w Warszawie pierwszy raz oświetlenie łukowe pojawiło się na budowie mostu Kierbedzia w 1864 roku.
Wracając do tej żarówki, dlaczego Wrocław? Powiedział pan, obstawiam, że Wrocław, a nie Warszawa.
Wrocław był miastem przodującym, jeżeli chodzi o energię elektryczną, na dzisiejszym obszarze naszego kraju. Zresztą no, z Wrocławia pochodzi bardzo dużo naukowców związanych światowej sławy, związanych z produkcją energii elektrycznej, w ogóle z nauką energii elektrycznej, chociażby Steinmetz. Mhm.
Na terenie Warszawy, kiedy pojawiła się, czy kiedy została wybudowana pierwsza elektrownia?
Pierwsze elektrownie to były tak zwane elektrownie blokowe, czyli elektrownie, które zasilały pewne miejsca na terenie miasta, ograniczone kwartałem ulic, i tych elektrowni było dość dużo. I one powstały i zaczęły powstawać w ostatniej dekadzie, również w ostatniej dekadzie XIX wieku, kiedy upowszechniły się tego typu urządzenia dostępne na rynku. Bo to były firmy, które po prostu produkowały kompletne zestawy pod klucz i takich elektrowni, przynajmniej w Śródmieściu, jeszcze w latach 20. można było znaleźć kilkadziesiąt.
To były elektrownie węglowe?
Tak, to były wszystkie elektrownie parowe. Natomiast od pierwszej dekady wieku XX już pojawiały się elektrownie z napędem spalinowym. Szereg miast w okolicach Warszawy, na przykład Piotrków Trybunalski, na przykład Skierniewice, miały elektrownie napędzane silnikami spalinowymi.
Czy wtedy to było tak, że po prostu jak ktoś budował dom albo kamienicę, po prostu szedł tak jak dzisiaj do odpowiedniego urzędu, składał zapotrzebowanie i po prostu się podłączał? Czy to było bardzo ekskluzywne i tylko ci najbogatsi mogli na to liczyć?
No, to były koszty, więc to było oczywiście, raczej takie mało dostępne dla szerokiej publiczności. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie było można iść do urzędu, no bo takich urzędów wtedy jeszcze nie było.
Czyli to były inicjatywy prywatne?
To były wszystko inicjatywy prywatne. Do urzędu, czy tak jak pan myśli o dzisiejszym stanie rzeczy, kiedy idziemy na przykład po warunki przyłączenia do biura obsługi klienta, której ze spółek dystrybucyjnych, no to można było zrobić to wtedy, kiedy taka spółka dystrybucyjna się pojawiła. W Warszawie ona się pojawiła w 1904 roku. No, 120 lat temu była to elektrownia warszawska, elektrownia na Powiślu. Dostała koncesję, najpierw skromną, potem w 1909 roku rozszerzoną. Także dopiero wtedy można było pójść do biura elektrowni i sobie zamówić. Natomiast wcześniej no to trzeba było być skazanym na własną inicjatywę.
Od którego momentu możemy powiedzieć, że prąd w Warszawie stał się powszechnie dostępny nie dla przedsiębiorców, ale dla mieszkańców?
Ja myślę, że to właśnie jest rok 1909, kiedy koncesję rozszerzono na szereg ulic Śródmieścia Warszawy, ale również w tym samym mniej więcej okresie zaczęto budować inne elektrownie, no bo była elektrownia powiślańska, ale była również elektrownia mokotowska na Mokotowie, na Kazimierzowskiej, była elektrownia wolska. Także no, można powiedzieć, że już wtedy energia elektryczna nie była czymś no, takim bardzo nowoczesnym czy bardzo nowym, po prostu już spowszechniała.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, wszyscy już wiedzieli, że energia elektryczna to jest to coś, co jest niezbędne do modernizacji i rozwoju kraju. To coś, bez czego nie da się podnieść komfortu życia, nie da się wyrównać nierówności społecznych, rozwinąć nauki, technologii, edukacji, medycyny, uprzemysłowić zaniedbanych części kraju. Długo by w zasadzie można wymieniać. Ta rewolucja zaczęła się w miastach, które łatwiej jest elektryfikować, a dopiero potem dotarła na wieś. Elektrownia na Powiślu zaczęła być rozbudowywana. Doprowadzono do niej bocznicę kolejową, by łatwiej transportować potrzebny węgiel. W latach międzywojennych pracowało w niej w sumie 9 potężnych turbozespołów zamieniających parę wodną na energię elektryczną. Warto pamiętać, że dostawcy energii elektrycznej stawiali na obsługę przemysłu, bo to dawało im po prostu większe zyski. Elektrownia od początku była w prywatnych rękach, a w latach 20. zarządzała nią spółka założona w Paryżu. Skąd tu Paryż? W ten sposób omijano polskie regulacje prawne i dzięki temu znacznie więcej zarabiano. Było to oczywiście wbrew interesowi miasta. Najpierw były negocjacje, później zarząd miasta stoczył z właścicielami paryskiej spółki wieloletnią batalię sądową, zakończoną w końcu sukcesem w 1936 roku. Elektrownia stała się własnością miasta, a pierwotni właściciele dostali sowite odszkodowanie. To wydarzenie bez wątpienia wpłynęło pozytywnie na rozwój warszawskiej energetyki. Popyt na energię elektryczną stale rósł, miasto się rozwijało, więc w 1938 roku rozpoczęto pierwszy etap budowy kolejnej elektrowni w Warszawie. Tym razem na Żeraniu. Miała być znacznie większa i nowocześniejsza. I tak nadszedł bolesny dla naszej historii wrzesień 1939 roku. Przez cały okres okupacji niemieckiej warszawska energetyka odgrywała bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu funkcjonowania miasta i zapewnienia jej mieszkańcom minimum komfortu w tych trudnych czasach. Zasilano nie tylko oficjalne zakłady przemysłowe, budynki miejskie i mieszkania, ale także tajne warsztaty produkujące broń oraz drukarnie przygotowujące konspiracyjne wydawnictwa. Elektrownia na Powiślu była jednym z pierwszych miejsc zdobytych przez powstańców warszawskich. Stało się to już 1 sierpnia, a obiekt utrzymano w polskich rękach przez ponad miesiąc. Odcięto wtedy od zasilania dzielnice kontrolowane przez Niemców, co oczywiście wzbudziło ich absolutną wściekłość. 4 września 1944 roku elektrownia została zbombardowana przez Luftwaffe. Niemieckie bomby spadły na nastawnie, a potem na halę maszyn, niszcząc turbogeneratory oraz kotłownie. Obiekt zamarł, a produkcję energii elektrycznej przerwano z powodu skali zniszczeń. Dopiero parę miesięcy później, po wyzwoleniu Warszawy, w styczniu 1945 roku nowe władze miasta zleciły odgruzowanie elektrowni, potrzebne naprawy, no i w konsekwencji wznowienie zasilania. Doszło do tego w kwietniu 1945 roku. Wtedy uruchomiono też pierwszy turbogenerator. Odbudowę obiektu zakończono dopiero w 1951 roku. Parę lat później uruchomiono w niej człon ciepłowniczy, który początkowo obsługiwał właśnie wybudowany Pałac Kultury i Nauki oraz tak zwany Dom Partii, czyli siedzibę główną PZPR, która rządziła wtedy Polską. Elektrociepłownia na Powiślu działała do lat 90. XX wieku. Później została stopniowo wyłączana, a niektóre jej budynki wpisano do rejestru zabytków. Obecnie na jej terenie znajduje się stacja transformatorowa oraz zespół nowoczesnych apartamentowców. Na początku lat 50. XX wieku powrócono do planów budowy elektrowni na Żeraniu, ale postanowiono, że będzie to jednak elektrociepłownia. Została zbudowana w latach 1952-56, czyli wyjątkowo szybko, korzystając z dokumentacji i urządzeń sprowadzonych ze Związku Radzieckiego. W następnych latach rozpoczęła ona dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej do pierwszych osiedli mieszkaniowych, które powstawały po obu stronach Wisły oraz do warszawskich zakładów przemysłowych. Jej zasięg stopniowo się zwiększał wraz z rozwojem miasta. Była ona jednym z symboli postępu technologicznego i industrializacji okresu PRL. Obiekt jest cały czas modernizowany i dysponuje obecnie prawie 700 MW mocy elektrycznej i prawie 1600 MW mocy cieplnej, uzyskiwanej w nowoczesnych blokach gazowo-parowych. Jedna duża elektrociepłownia to za mało dla szybko rozwijającego się miasta, więc już w latach 50. XX wieku powstały plany budowy kolejnego wielkiego obiektu w Warszawie, tym razem na Siekierkach, leżących wówczas na skraju Mokotowa. Pierwsza turbina o mocy 50 MW została uruchomiona w grudniu 1961 roku, a w kolejnych miesiącach była intensywnie rozbudowywana i do końca 1962 roku osiągnięto moc 200 MW. W latach 70. uruchomiono kolejne 4 bloki ciepłownicze, co pozwoliło nawet sprostać wyzwaniu słynnej zimy stulecia z przełomu 78 i 79 roku. Choć nie obyło się bez pomocy pośpiesznie ściągniętego wojska. Na skutek gwałtownego spadku temperatury zamarzły wtedy zapasy węgla, co groziło przerwami w pracy. No to by spowodowało prawdziwy kataklizm. Temperatura wtedy nie była jakoś ekstremalnie niska, wynosiła minus kilkanaście stopni, ale ilość śniegu była mocno ponadstandardowa. W Warszawie pokrywa śnieżna miała grubość 70 cm. W takich warunkach miasto bez energii elektrycznej, bez ciepła, trudno to sobie w ogóle wyobrazić. W każdym razie elektrociepłownia Siekierki dała radę, a przewodnie motto autorstwa chyba Stanisława Staszica, przyjęte w latach 60. XX wieku, być narodowi użytecznym, zyskało na aktualności. Przy okazji warto wspomnieć o postępie technologicznym, który dokonał się w wytwarzaniu energii cieplnej elektrycznej w drugiej połowie XX wieku. Przede wszystkim znacznie wzrosła efektywność energetyczna dzięki wprowadzeniu do użytku zaawansowanych turbin gazowych i kotłów o wyższej sprawności. To spowodowało oszczędności paliwa i redukcję zanieczyszczeń. Opracowano też tak zwane technologie kogeneracyjne, które umożliwiły jednocześnie wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, co jeszcze bardziej zwiększyło efektywność energetyczną i było szczególnie korzystne w obszarach miejskich. Siekierki to obecnie największa elektrociepłownia w Polsce i Unii Europejskiej. Dysponuje mocą cieplną wynoszącą 2078 MW i elektryczną 620 MW. Dzięki temu jest w stanie obsłużyć około 55% budynków w Warszawie, głównie na obszarze Mokotowa, Śródmieścia, Woli Ochoty, Ursynowa i Wilanowa. Wspomniane wcześniej duże obiekty to nie koniec rozwoju warszawskiej energetyki. Rosnąca liczba warszawskich osiedli mieszkaniowych spowodowała, że dość szybko wzrosło zapotrzebowanie na energię cieplną zimą, kiedy temperatura spada poniżej zera. I tak powstała koncepcja tak zwanych szczytowych ciepłowni, które są włączane w szczycie grzewczym, a ten może trwać u nas nawet 5 miesięcy, od listopada do marca. Powstały dwa tego typu obiekty. Jeden na Woli, właśnie w 1974 roku, drugi na Kawęczynie w 1983. W tym pierwszym paliwem jest lekki olej opałowy, drugi używa węgla. Ich łączna moc to około 800 MW, co pozwala ogrzać warszawskie budynki w najzimniejszych miesiącach, kiedy może brakować mocy dużym elektrociepłowniom na Żeraniu i Siekierkach.
Stoimy tutaj na tle dużego kotła. Ile wody mieści się w tym kotle?
W kotle PTWM-100, który tutaj widzimy, mieści się 30 ton wody.
Okej, okay. I to jest tak jak po prostu garnek, który od dołu jest podgrzewany, jest zbiornik wody, a od dołu są płomienie i to tak wygląda, czy zupełnie inaczej?
Nie, wygląda inaczej. Kocioł zbudowany jest w podstawie z części ciśnieniowej, w której jest mnóstwo rur. Są to pęczki konwekcyjne, kolektory, różne komory i tam ta woda krąży w tych rurociągach.
Dla ilu mieszkań podgrzewana jest woda tutaj na Woli?
Zasilamy zachodnią część Śródmieścia i całe Jelonki.
Ale tylko wtedy, jak coś się zepsuje gdzie indziej, bo jesteście rezerwowym miejscem podgrzewania wody użytkowej.
Jesteśmy ciepłownią szczytową i pracujemy wówczas, kiedy temperatura średniodobowa spadnie do minus 9 stopni przez 3 doby, ewentualnie wystąpi jakaś awaria na Siekierkach, Żeraniu bądź Kawaczynie.
Ile czasu potrzeba od sygnału włączajcie do momentu, kiedy od Was wypływa gorąca woda?
Myślę, że dyplomatycznie odpowiedzieć mogę 12 godzin. To jest czas, który jest potrzebny nam do uruchomienia ciepłowni. W tym czasie też przyjadą do nas pracownicy ruchowi z elektrociepłowni Żerań.
Okej. Okay. I wodę o jakiej temperaturze wysyłacie w miasto?
Jest to temperatura planowa, taką jak sobie zażyczy dyspozytornia. Ta temperatura wynosi około 70, 80 stopni, 120, w zależności od potrzeb dla miasta Warszawy.
I ten olej, on tutaj u Was jest na miejscu, czy wtedy, kiedy włączacie, to dopiero ten olej trzeba przywieźć?
Mamy zbiornik magazynowy, w którym znajduje się olej opałowy lekki i ten olej jest przepompowywany pompami do budynku kotłowni, bezpośrednio do kotłów. Tak jak wspomniałem, na palniki kotła.
I jego tu jest wystarczająco dużo, żeby na całą zimę go nie zabrakło, czy go trzeba dowozić?
Mamy pewien zapas, który wystarczy nam na czas dyspozycyjny. Dyspozycyjny czas jest około tygodnia.
Widzicie, że cały ten system przypomina sieć, w którą są wpięte budynki i kilka elektrociepłowni. Gdy warunki powodują, że te działające na stale nie dają rady, uruchamia się te dodatkowe, sezonowe. Ciepłownia Kawęczyn słynie z najwyższego 300-metrowego komina w Warszawie, ale dymi on coraz rzadziej, ponieważ trwają już prace modernizujące obiekt i przejście na lekki olej opałowy i gaz ziemny. To paliwa, które generują znacznie mniej zanieczyszczeń niż węgiel. Modernizacja i powstawanie nowych urządzeń to proces, który miał miejsce od zawsze, ale prawdziwe przyspieszenie to tak naprawdę dopiero przełom XX i XXI wieku. Przez większość czasu stołeczne elektrociepłownie i ciepłownie należy do miasta. Potem do Skarbu Państwa, później znowu do miasta, ale pod koniec lat 90. XX wieku powstała koncepcja ich prywatyzacji, licząc, że nowy właściciel unowocześni i rozbuduje warszawskie elektrociepłownie i sieci energetyczne. Decyzja ta do dzisiaj budzi kontrowersje, jak zresztą chyba każda polska prywatyzacja. Obecnie warszawska energetyka ma dwóch właścicieli. Dostawami tak zwanego systemowego ciepła zajmuje się spółka należąca do międzynarodowej grupy Veolia, a stołecznymi elektrociepłowniami i ciepłowniami zarządza polski właściciel, czyli spółka należąca do grupy Orlen. Obecnie stołeczna energetyka i ciepłownictwo to przede wszystkim nowoczesne technologie i ciągłe unowocześnianie. To oszczędność paliwa, a więc i coraz mniejsze zanieczyszczenia, czyli coraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Oczywiście ten proces pewnie nigdy się nie skończy i bardziej przypomina ewolucję, a nie rewolucję. Ewolucję, która mając w ręku nowe technologie, robi z nich użytek. Opowiemy o tym w kolejnych odcinkach naszego dokumentalnego cyklu. Warto przypomnieć, że warszawski system ciepłowniczy z siecią o długości około 1800 km jest największy w Unii Europejskiej. To wielki, żywy organizm, z którego obecności i funkcjonowania często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. No więc po tym filmie mam nadzieję, że docenimy pracę ludzi, specjalistów, którzy pracują, by mieszkańcy Warszawy i przedsiębiorcy mieli dostęp do energii elektrycznej i cieplnej bez względu na pogodę, politykę i inne przeciwności losu.